Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Witamy w Szondalędzie.
Witamy w świecie Shonda Rhimes, tej twórczyni, która swoją największą popularność zyskała dzięki serialowi Chirurdzy. To jest jeden z tych seriali, który zawsze mnie zaskakuje, jak patrzę i sprawdzam co jakiś czas, który to jest sezon Chirurgów i okazuje się, że kilkunasty i właściwie końca nie widać.
Sama Shonda Rhimes nazywana jest królową amerykańskiej telewizji i rzeczywiście nią jest, a do tego jej panowanie przypada na ten taki bardzo wrażliwy i ważny okres dla amerykańskiej telewizji i w ogóle dla światowej telewizji, która powoli telewizją przestaje być, a zaczyna się opierać na serwisach streamingowych. Shondaland działa i właśnie o jego najnowszych dziełach za chwilę pogadamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Inventik Anna. Kim jest Anna? To nowość właśnie ze stajni Shonda Rhimes, Shondalandu, które można oglądać, serial można oglądać na Netflixie, a opowiada o historii Anny Delvey, która to Anna Delvey przekonała całą nowojorską śmietankę co do tego, że jest dziedziczką niemiecką, że ma arystokratyczne praktycznie korzenie, że jest częścią Boheny. No jak było, no to nie do końca tak. Cała ta historia jest oparta o tekst, artykuł w New York Magazine, How Anna Delvey Tricked New York's Party People, czyli jak Anna Delvey oszukała, nabrała całą śmietankę towarzyską Nowego Jorku, którą napisała Jessica Pressler, i właśnie ta droga, cały serial opiera się na opowiadaniu historii Anny Delvey w kontekście tego pisania artykułu. Oczywiście na początku dostajemy znaną nam formułę, że serial opiera się na prawdziwej historii, poza tymi częściami, które zostały całkowicie zmyślone.
Anny Delvey albo Anny Sorokin, no bo to było jej prawdziwe imię i nazwisko i ona podawała się za tą niemiecką arystokratkę, ale tak naprawdę była Rosjanką z pochodzenia, która najpierw mieszkała w Niemczech, potem przeprowadziła się do Nowego Jorku i tam właśnie zaczęła swoje podwójne, oszukańcze życie. Inventing Anna to jest serial, który ma takie dwie czasowe płaszczyzny, bo z jednej strony właśnie przeprowadzamy niejako śledztwo dziennikarskie z Vivian, a z drugiej coraz bliżej i coraz intensywniej poznajemy to, jak przebiegał cały proces wymyślania tej Anny. To znaczy widzimy, jak ona po kolei budowała swoją reputację, a jej jakby największym projektem życia było to, że chciała utworzyć fundację swojego imienia, stworzyć taki klub dla nowojorskiej socjety. No i nabrała tam po drodze na grube miliony i banki, i prywatne osoby.
W rolę Anny Sorokin wcieliła się Julia Garner, znana przede wszystkim ze świetnej roli Ruth w serialu Ozark, laureatka wielu nagród za tę rolę, między innymi nagrodę Emmy, bo Ozark jest niesamowita i ja uważam, że w serialu Inventing Anna, Kim jest Anna, też daje niesamowity popis aktorski. No to jest serial robiony przez kobietę, o kobietach, ale, i tu jest ważne ale, to znaczy oglądając ten serial i oglądając inne produkcje Shonda Rhimes, które się dzieją współcześnie, miałam poczucie, że widać ten sznyt, widać ten taki sznyt lekko, a nawet bardzo momentami z opery mydlanej, z czegoś takiego bardzo popularnego i trochę oldschoolowego w telewizji, to znaczy mam wrażenie, że ten serial jest niewykorzystaną szansą, że tę historię można było opowiedzieć trochę poważniej, sięgając i dotykając trochę głębiej, co się dzieje pod koniec tego serialu. Myślę, że takie ostatnie 2-3 odcinki to jest jakaś głębia, ale jest też tak, że żeby dotrwać do tych ostatnich odcinków, to trzeba się zaprzeć momentami, bo ja miałam wrażenie, że tak po środku całej tego sezonu, to ja tak trochę miałam wrażenie krążenia w miejscu. To znaczy, okej, to już wiem, że ona tak działa, to już wiem, że ona coś takiego robi, to już rozumiem, dlaczego tak się dzieje, dlaczego pokazujecie mi po raz czwarty dokładnie tę samą scenę, którą widziałam 2-3 odcinki temu.
strasznie dużo wątków tutaj narzuciłaś, więc nie wiem się za co złapać, może właśnie za tą końcówkę. Ja również oglądając ten serial miałam poczucie zmarnowanej szansy, bo historia jest niesamowita i historia pochodzi od samych bohaterek, to znaczy opieramy się na artykule Jessica Pressler, ale jednak sama Anna Sorokina również w jakimś sensie brała udział w tej historii, to znaczy sprzedała prawa do swojej historii i zarobiła na tym pieniądze. Poszły chyba na spłatę jej długów głównie, ale mamy tutaj pierwszy taki etycznie wątpliwy wątek. Przestępczyni dostała pieniądze za to, że ktoś mógł opisać jej historię w serialu. W dodatku jest ona przedstawiana...
Ja chciałam tutaj zaznaczyć, i to jest dla mnie ważne, żeby to zaznaczyć, że osoby, które popełniły przestępstwo, osoby skazane też wciąż mają swoje prawa, w tym prawa majątkowe. I ja na przykład nie widzę w tym niczego złego, że ona mogła sprzedać swoją historię. Oczywiście jest to historia przestępstwa, ale wiesz, cały czas to jest jej historia. Historia jej życia, jej doświadczenia, również trudnych momentów.
Tak, ale to zupełnie innego wymiaru nabiera wtedy, kiedy wiemy, że serial obchodzi się z nią bardzo łagodnie. Ja bym wręcz powiedziała, że ją wybiela.
To prawda.
I tutaj już zaczynają się schody.
Oczywiście, to jest kluczowe. To jest kluczowe, tak.
I myślę, że gdyby nie to, to nie miałabym problemu z tym, że ona rzeczywiście dostała pieniądze za to. Nie mam poczucia, że ta historia została przedstawiona sprawiedliwie. Natomiast z drugiej strony od razu mi się włącza problem, który zawsze mam przy historiach kryminalnych, które bardzo korzystają z historii morderców, które często pokazują przestępców jako fascynujące, złożone osobowości, które na przykład dopuszczały się bardzo niecnych czynów ze względu na swoją przeszłość, trochę ich tłumaczą, trochę ich wyjaśniają, trochę ich wybielają. I pomyślałam sobie, czy to nie jest tak, że jak chodzi o mordercę, to mi to mniej przeszkadza, ale jeśli chodzi o młodą dziewczynę, która wszystkich oszukała, to nagle zaczyna mi to zgrzytać. I stwierdziłam, że dobra, nie będę się tego aż tak bardzo czepiała.
To jest też takie, ta opowieść jest bardzo podobna do opowieści Elizabeth Holmes w pewnym sensie. To znaczy Elizabeth Holmes, która namówiła wielu bogatych ludzi i przekonała, że jest w stanie zrobić urządzenie, jakiś sposób badania krwi, że z jednej kropli krwi robi się całą diagnostykę. Też namówiła bardzo wielu ludzi, wiele osób słynnych ją wspierało i też mam wrażenie, że fakt, że była młodą i jest młodą kobietą sprawia, że więcej o tym czytamy, powstały o tym książki i było to bardziej interesujące po prostu, że to połączenie takiego poczucia, że to jest piękna dziewczyna, niewinna, wykształcona, jakaś taka, której przypisujemy jakieś cechy, w związku choćby z jej wyglądem, właśnie dopuszcza się takich czynów. Chociaż w tym serialu, jeżeli oglądając ten serial, ma się poczucie, że ona chce stworzyć to, co obiecuje, że chce stworzyć, a to, na czym głównie oszukuje, i to jest właśnie ten problem z całą formą tej wersji, jest to, że ona oszukuje na temat swojego pochodzenia, wiedząc, że jakby wszyscy znali prawdę, to nikt by jej nie słuchał, nikt by jej nie zaufał, nie miałaby jak dostać się do tej socjety, która jest źródłem jej wsparcia finansowego i jakiegoś sposobu na spełnianie marzeń. I to nie do końca tak było, jak się czyta oryginalny tekst. Oczywiście no jest tutaj ta kwestia tego, że część tych wątków jest zmyślona, ale no to jest główna rzecz, bo to też jest opowieść o klasach społecznych i o awansie społecznym. No
i o tym, że on jest w pewnym sensie niemożliwy. Ja jeszcze mam taki żal duży do twórców, bo przez to, że on rzeczywiście jest bardzo mydlany i czasami rozmienia się na drobne, przedstawiając jakieś takie mikrodramaty, relacje, które miałyby być niby zabawne, które miałyby być jakimś żartobliwym uzupełnieniem tej historii, a donikąd nie prowadzą. Mówię tutaj akurat o takim tle, na którym jeden z doradców bankowych występuje i jak jest ukazywany w tym serialu. One mnie drażnią. Ten serial jest co najmniej o 3 odcinki za długi. Niektórzy twierdzą, że w ogóle nie było tutaj materiału na serial, tylko może na jakiś dłuższy film. Ja z kolei mam pretensje o to, że było dużo fajnych wątków, które też można było dobrze wykorzystać. Ale on trochę Shonda to próbuje zrobić. Na przykład to bardzo ironiczne potraktowanie młodych ludzi, którzy za wszelką cenę chcą się stać sławni i bogaci, używając w tym mediów społecznościowych, czyli ci wszyscy youtuberzy, blogerzy, celebryci, a jednocześnie jakby nie mają nic za sobą, to znaczy nic za nimi nie stoi, to bardzo często jest oparte na bardzo chwiejnych podstawach. Również sama kultura startupowa. Mamy bohatera, który zakłada startup, który okazuje się być wydmuszką i maszynką do wyciągania pieniędzy od bogatych ludzi, którzy też nie wiedzą za bardzo, co z nimi zrobić, więc ładują je w te startupy, a nie do końca wiedząc, co za nimi stoi. Jest też taki bohater, który niby jest trochę jak Elon Musk, Mark Zuckerberg, czyli młody wizjoner, który coś wymyślił, występuje na TEDxie, mówi o tym, że jego wynalazek zmieni przyszłość, no ale okazuje się, że to, co sobie założył, właściwie jest nie do spełnienia.
No ten wątek jest dla mnie bardzo ciekawy i nie do końca wykorzystany. Ja pamiętam, że się nim bardzo fascynowałam po takiej książce Dana Lyonsa, to jest dziennikarz amerykańskiego Newsweeka. Ta książka nazywa się Fuck Up, czyli moja przygoda z korpoświatem. On jako 50-letni dziennikarz, który stracił pracę w 2008 roku, zatrudnił się w jednym ze startupów, a wcześniej był dziennikarzem technologicznym i obserwuje tę kulturę startupową z pierwszej ręki oraz to, jak ona jest właśnie, jaką wydmuszką jest, jak jest przemocowa, jak jest taką właściwie no, bańką, która zaraz pęknie. Ale też wiesz, dla mnie jest ciekawe to, ten wątek oczywiście i to na pewno cię nie zaskoczy, kwestii tego, jak ją stworzyło i wykreowało jej dzieciństwo i jak ona ma taką rozmowę w pewnym momencie.
Annę.
Tak, Annę, główną bohaterkę oraz jak to wpłynęło na to, kim ona jest, bo wiesz, to jest też tak, że w niej widać taki rys, cechy osobowości narcystycznej, takiego zaburzenia osobowości, które w takim bardzo tej czystej postaci oznacza, jak to mówi Armen Mehakian, mój współprowadzący z Dobrej Terapii, że ktoś myśli, że jest królem, tak? I dziwi się, że wychodzi na ulicę, a ludzie mu się nie kłaniają. I to jest też trochę opowieść o tym. To znaczy, że ona jest przekonana, że jest wyjątkowa. Ona jest przekonana, że jest właściwie jedyną wyjątkową osobą wokół i właściwie nie wchodzi w bliskie relacje z ludźmi, bo żadna z tych osób właściwie jej nie dorównuje. Więc ja mam takie poczucie, że w tym serialu to wybielenie polega na tym, że ona przede wszystkim oszukuje samą siebie, a nie innych.
W ogóle na Netflixie zrobił się teraz trend i moda na seriale o oszustach, bo przecież jesteśmy jeszcze w trakcie, kiedy Tinder Swindler święci swoje triumfy, ale na przykład można też powiedzieć o tym serialu, o którym ty wspomniałaś, o tym filmie, o którym ty wspomniałaś, serial jeszcze będzie.
Elizabeth Holmes.
O Elizabeth Holmes, dziękuję, ale też o serialu Fire, który na temat festiwalu Fire, który jest cameo w Inventing Anna. Potem się pojawia jakiś młody chłopak, jej znajomy, który mówi, że właśnie wymyślił świetny festiwal Fire, który wiemy, że był gigantyczną klapą. Nie denerwowałaś się tym, jak w Inventing Anna przedstawiona jest dziennikarka i media?
Raczej zazdrościłam tej dziennikarce faktu, że ma kilka miesięcy na śledzenie jednej historii i jej opisywanie i wydawało mi się to taką bajką i patrzyłam, ile czasu może na to poświęcić, ile energii, jakie ma wsparcie wśród osób z redakcji. Nie mówię o kierownictwie, tylko mówię o tych współpracownikach i współpracowniczce, którzy siedzą
ze Scriberii.
Scriberia, czyli Syberia dziennikarstwa w redakcji, czyli tam starsi, bardziej doświadczeni dziennikarze jej pomagali i się zaangażowali w tę historię, więc widzisz, ja mniej się na tym skupiałam, chociaż mam poczucie, że wiem, o co ci chodzi, ale zaraz rozwiniesz dokładnie swoją wizję. Ja zazdrościłam jej tego, że miała tyle możliwości rozwinięcia swojej historii.
No właściwie to wszyscy szefowie, nie wiadomo dlaczego, bo nie jest to w żaden sposób uargumentowane, na początku są negatywnie nastawieni do tego tematu i ona musi walczyć pazurami i wyrywać ten swój temat i ten pomysł na artykuł z gardła swoim przełożonym. A z drugiej strony to, co ona robi, na przykład namawiając bohaterkę swojego artykułu do tego, żeby nie szła na ugodę z sądem, tylko walczyła w sądzie, przechodząc cały proces razem ze swoim prawnikiem, to już jest bardzo niemoralne i podobno nie miało to miejsca. I to jest jedna z tych rzeczy, która została wymyślona. No ale z drugiej strony też przynosiła ubrania swojej bohaterce do sądu, przynosiła jej majtki, ją poprosiła właśnie Anna do Rikers, czyli do aresztu, w którym przebywała. Mnie ta postać Vivien bardzo denerwowała i irytowała. I Julia Garner jest to jednak najjaśniejszym aktorskim promieniem. Anna Chlumsky nie daje rady tak bardzo, ale to chyba jest związane z tym, że po prostu Anna jest napisana świetnie postacią, ma teksty typu: przepraszam, muszę zadać ci to pytanie, ale czy jesteś tylko obrzydliwie gruba, czy po prostu w ciąży? I to bardzo pokazuje jej osobowość. A ta biedna dziennikarka w ciąży jest takim mdłym, wątłym, nieciekawym tłem.
Ale moim zdaniem to jest dokładnie zamierzony efekt. To znaczy Anna mówi do Vivien: nie jesteś wyjątkowa, kobiety rodzą codziennie, rodzą na polach. Nie jesteś wyjątkowa, przecież widzę, jak wyglądasz. Nie jesteś wyjątkowa, przecież znam twoją historię. Mówi jej: rozerwij mnie, a kiedy okazuje się, że Vivien nie jest w stanie jej rozerwać, bo jej życie nie jest na tyle ciekawe, żeby Anna zwróciła na nie uwagę. Wydaje mi się, że to jest w ogóle specjalnie właśnie taki zabieg, pokazanie trochę takich przeciwności, dwóch skrajności, prawie że się wydaje w pewnym momencie. Chociaż Vivien nie jest nieciekawa, jest bardzo też swojej pracy oddana. Też robi dla mnie duże wrażenie, że ona jest taka bardzo w tej historii osadzona, no też chce odzyskać...
Od początku jej motywacją jest to, żeby zdjąć z siebie odium po ostatnim tekście, w którym no, była nierzetelna.
Ja mówię o fakcie, że jest zaangażowana w tę historię, a nie o motywacji, dlaczego jest zaangażowana. Więc dla mnie się nie wyklucza to, co ja powiedziałam i to, co ty powiedziałaś. Ja mówię, że ona bardzo w tej historii siedzi, bardzo jest w nią zaangażowana. To, że motywacją jest to, żeby odzyskać dobre imię, żeby jakoś zmienić narrację o sobie ze względu na jakiś duży błąd, który popełniła, chociaż no nie tylko ona ten błąd popełniła, to też jest... też jest ważne w tej historii, więc no, wydaje mi się, że to jest dobrze pokazane. No ja jeszcze się cieszyłam, jak zobaczyłam oczywiście Laverne Cox jako Casey Duke, czyli trenerkę Anny, bardzo taką rozsądną kobietę, która jakoś w całym tym szaleństwie trzyma poziom. Też bardzo doceniam to, że Laverne Cox została obsadzona w roli po prostu bohaterki, a nie transpłciowej bohaterki, albo bohaterki, która ma tą cechę w historii. Ona po prostu jest trenerką osobistą Anny, jakąś jej przyjaciółką, może koleżanką bardziej, a nie... No i jest obsadzona jak każda inna aktorka i to mnie ucieszyło, bo to też dla mnie jest jakiś powiew zmian.
Shonda Rhimes zawsze, ale to zawsze w swoich projektach, w swoich serialach umieszcza postać silnej, czarnej kobiety. Mam nadzieję, że jeszcze do tego wątku dzisiaj wrócimy. Dzisiaj tylko go tak zaznaczę i Laverne Cox właśnie taką rolę trochę pełni w Inventing Anna. Ale przede wszystkim chciałabym, żeby nasi słuchacze i słuchaczki wiedzieli, że po tej naszej rozmowie my nie jesteśmy przekonane do tego serialu. W sensie, że dla mnie to jednak jest serial spółki The Bold Type, tylko nawet jeszcze gorzej zrobiony i z wątkiem kryminalnym. To nie jest telewizja wysokich lotów.
Nie, to nie jest telewizja wysokich lotów, ale też ja bardziej weszłam w tę historię Inventing Anna niż Bold Type. To znaczy,
no wiem.
Bold Type cały czas nie mogę zrozumieć zachwytów nad tym serialem, a w Inventing Anna weszłam, zaangażowałam się, podziwiałam Julię Garner i jakoś byłam w tej historii. Więc wydaje mi się, że też to jest taki serial z gatunku... trochę kryminalny, ale bez krwi i bez takiej brutalności, takiej guilty pleasure, jak nie chcemy nic ambitnego, nic co nas po prostu zmiecie z nóg, tylko obejrzeć coś, co można się jakoś spokojnie zaangażować, ale też można wyłączyć. To nie jest tak, że nie da się wyłączyć, bo zastanawiamy się, co było dalej. Nie, to nie ten serial.
Tak, ja go radzę omijać. Jeśli ktoś nie jest wkręcony w seriale, które będą trochę się dłużyły i leciały bardzo banalnie, jakby realizowały kolejne klisza za kliszą, to co już w telewizji widzieliśmy i 20 lat temu, i 30 lat temu, po prostu jak Vivien zaczyna robić sobie ścianę ze zdjęć Anny, które właściwie nie wiadomo dlaczego wydrukowała z Instagrama i poprzyklejała na ściany, no to ja już mam taki po prostu, jejku, nie, nie, ile można, naprawdę, ratunku, Shonda, jest 2022 rok. Chcesz coś jeszcze dodać?
Że podobały mi się stroje w tym serialu i lubiłam ich podziwiać.
Co? Podobały ci się te ubrania?
Tak, bo to było trochę jak oglądanie, wiesz, takich przebranych ludzi, takich zupełnie jakoś, wiesz... teatralny.
Nie, to są po prostu ubrania, które były modne w 2018 roku, czyli 4 lata temu i nie zasłużyły jeszcze na swój retro moment. Co ciekawe jest, w jakich strojach Anna występuje w serialu na sali sądowej. To jest właściwie odzwierciedlenie 1:1 tych strojów, w których występowała na sali sądowej w rzeczywistości. Wtedy nawet powstał taki specjalny profil na Instagramie, który dokumentował to, jak ona się ubiera do sądu i było to w tym wszystkim jakąś bardzo ważną i kluczową rzeczą.
A ja myślę, że to się też jakby działo wtedy, to znaczy ten serial się dzieje właśnie w tam 2015, 17, 18, więc wiesz, więc stroje są adekwatne do tego, co się działo. Ja nie miałam z tego radości.
Inventing Anna do obejrzenia na Netflixie, najnowsza premiera z stajni Shondaland. To może porozmawiajmy o tej poprzedniej Netflixowej premierze, pierwszej ze współpracy Netflixa z Shonda Rhimes.
Bridgertonowie to serial, który miesza Jane Austen i miałabym ochotę powiedzieć Sex Education, ale to by było za daleko posunięte. To taka mocno uwspółcześniona i przeobrażona, jest taka zabawa konwencją właśnie takich dworskich zalotów i za mąż pójścia właśnie z czasów Jane Austen.
No to ja bym jeszcze dorzuciła do tych tropów kulturowych, o których ty powiedziałaś, że to jest trochę harlekin, trochę właśnie teen drama, trochę plotkara, trochę to jest wszystko podlane taką bardzo mocno erotyczną warstwą. Ja tutaj widzę też echa tego musicalu Hamilton. No i to wszystko wyszło z adaptacji serii romansów autorstwa Julie Quinn, która jest bardzo poczytną pisarką i pisze właśnie takie powieści z epoki. Shonda tutaj nie zasiadła sama za sterami, tylko oddała je Chrisowi Van Dusenowi, który odpowiadał za... I pomagał jej przy chirurgiach i odpowiadał za skandal.
I to był bardzo dobry ruch, bo mimo tego, co powiedziałaś, to ja od razu chciałabym powiedzieć, że miałam naprawdę dużo frajdy oglądając ten serial. Ja się w ten serial wkręciłam, ja polubiłam tych bohaterów. Ja patrzyłam na to i pomyślałam sobie, o rety, co oni tutaj robią, ale jak ja bardzo lubię to oglądać. I to jest taka typowa guilty pleasure.
Cała akcja dzieje się w Londynie, to jest rok 1813. Są bale organizowane przez królową. Wtedy królową była królowa Charlotte. Co w ogóle ciekawym jest wątkiem, bo istnieje taka historyczna plotka, że ona miała w sobie domieszkę krwi afrykańskiej i nie była taka czysto biała. Shonda Rhimes postanowiła to bardzo kreatywnie wykorzystać, a raczej po prostu showrunnerzy postanowili to kreatywnie wykorzystać i można powiedzieć, że Bridgertonowie są serialem rasowo przejrzystym.
Nie wiem, czy rasowo przejrzystym, bo kwestia rasy się pojawia tam. I nawet pojawia się takie hasło w pewnym momencie jedna z bohaterek, która jest czarna, mówi, gdyby nasz król nie zakochał się w jednej z nas, to nie bylibyśmy na dworach, nie mielibyśmy tytułów lordowskich, nie bylibyśmy równoprawni. Więc to nie jest tak, że tej rasy nie widać, tylko jest to świat, w którym ona nie ma znaczenia.
Ze względu na to, pomimo tych historycznych nieciągłości, niedoskonałości, to ten serial jest zbudowany w takiej konwencji, że bardzo łatwo się to wybacza. I oczywiście pewnie jacyś historyczni puryści będą się przyczepiać do tego, że może właśnie nie powinno być na XIX-wiecznym dworze osób o innym niż biały kolor skóry, a tutaj wychodzi to świetnie. Rhys Jean Page, człowiek, który gra księcia Hastings, jest czarnym, bardzo przystojnym aktorem, który zresztą jest nawet nominowany i określany jako jeden z głównych kandydatów do bycia nowym Jamesem Bondem.
Ja trzymam kciuki, bo w tym serialu naprawdę pokazuje swój popis aktorski. No i to jest oczywiście taki serial, w którym ważne jest to, kto za kogo wyjdzie, kto ma na kogo oko, kto z kim może wymienił za dużo przypadkowych dotyków, albo pojawił się sam na sam, albo sama i na, znaczy sam na sam w ogrodzie i z tego może być skandal, więc to jest to wszystko, co znamy już. No mówię, no to jest Jane Austen, to jest cały ten klimat, który bardzo dobrze znam, ale zrobiony lekko, z finezją, ciekawie i niesztampowo.
Ty powiedziałaś, że Jane Austen, ja bym dodała tutaj wątek Lady Whistledown, czyli takiej tajemniczej postaci, kobiety z socjety, która komentuje, która prowadzi taki newsletter, dzisiaj byśmy pewnie powiedzieli, na temat tego, co się dzieje, kto z kim. Cały właściwie pierwszy sezon też jest oparty na tym, że bohaterowie próbują odkryć jej tożsamość prawdziwą, bo nikt nie wie, kim ona jest. I nawet królowa specjalne śledztwo w tej sprawie wszczyna, na koniec właśnie dowiadujemy się, co to za postać, która to z bohaterek. No i jesteśmy w tym momencie przed drugim sezonem, który pojawi się na Netflixie w marcu.
Ja czekam na ten serial, z przyjemnością go obejrzę i mam takie poczucie, że w tym serialu też jest pokazane, że co jest ważnym wątkiem, czyli kwestia edukacji seksualnej. To znaczy mam wrażenie, że no, Shonda Rhimes, musimy pamiętać, że jest w zarządzie organizacji Planned Parenthood, czyli organizacji, która zajmuje się prawami reprodukcyjnymi i zdrowiem reprodukcyjnym w Stanach Zjednoczonych. To jest ta organizacja, która ma bardzo dużo przeciwników, przeciwniczek, to jest często...
Są oni przedmiotem ataku do
tak,
skrajnie
ona jest w zarządzie i mam poczucie, że w tym serialu to widać, ponieważ główna bohaterka, która jest śliczną dziewczyną, która szuka męża, w momencie, kiedy wychodzi za mąż, nie ma zielonego pojęcia o seksie, nie ma pojęcia, skąd się biorą dzieci, nie ma pojęcia w ogóle, jak anatomicznie wygląda mężczyzna, albo co ją czeka w noc poślubną. Wszystko ją zaskakuje. Mamy też rozmowę o masturbacji i to jest, mam wrażenie, część bardzo sprytnie i bardzo mądrze wpleciona co do tego, co się dzieje, kiedy właśnie udajemy, że młodym osobom edukacja seksualna nie jest potrzebna. No i też jest to część rzeczywistości. Ja nie widziałam tego wątku w tych wszystkich popkulturowych produkcjach na temat tych czasów, tego, że właśnie to, że to wszystko było tabu, sprawiało, że jest, że ten moment pójścia za mąż był tak trudny.
No, ja jestem bardzo zaskoczona, że tak mówisz, dlatego, że była ogromna dyskusja, która się przetoczyła w 2020 roku po premierze tego serialu, o tym, że tam pokazany jest gwałt. To znaczy, no jakby edukacja seksualna swoją drogą to, że u Shonda Rhimes w tych serialach zawsze było dużo seksu, a w Bridgertonach już jest naprawdę całkiem sporo. Żeby nie opowiadać całej fabuły, chodzi o to, że Daphne chce mieć dzieci, jej mąż nie chce mieć dzieci, ona jakby nie do końca wie, na czym to polega w ogóle, jakby skąd się biorą dzieci, ale odkrywa to i odkrywa, że jej mąż unika zapłodnienia przez stosunek przerywany i postanawia pewnego razu, kiedy uprawiają seks, nie dopuścić do tego, żeby był stosunek przerywany. I była ogromna dyskusja na temat tego, że mamy w serialu pokazany i w ogóle jakby nieskomentowany krytycznie gwałt kobiety na mężczyźnie.
Tak, to jest też wątek, który jest ważny. Ja go trochę oddzielam w tym sensie, że to myślałam, że przejdziemy do tego dalej, bo kwestia braku jej wiedzy jest też ważnym wątkiem dla mnie.
Twórcy tego serialu, ty mówisz, że oni chcą pokazywać jakieś braki w edukacji seksualnej, a jednocześnie po prostu zero mają krytycznego podejścia i zero refleksji na temat tego, żeby tę scenę jakoś obudować kontekstem, że to jest halo, halo, może nie fair. To jest po prostu jakby jedno z kolejnych wydarzeń, które dalej nam popycha fabułę.
Dla mnie to są dwa oddzielne wątki. Rzeczywiście skandalicznie jest to, jak jest pokazana scena gwałtu i w ogóle takiego poczucia, że kobieta nie może być oprawcą seksualnym mężczyzny. To znaczy, no, wyjątkowo widać, że ona, właściwie to jest scena, w której widać, że ona go gwałci, a później jeszcze ma do niego pretensji i właściwie to on ją zaczyna przepraszać za całą sytuację, ponieważ kluczowe okazuje się coś zupełnie innego. Ale dla mnie w ogóle podjęcie tego tematu jest ciekawym zabiegiem w tym serialu, który sprawia, że jest on trochę inny. Że jest w tym dodatek do tego, nie twierdząc, że ta scena i brak jej komentarza jest czymś dobrym, bo nie jest, bo rzeczywiście też byłam bardzo zaskoczona. Ja obejrzałam ten serial dość niedawno, czytałam wcześniej tę dyskusję, o której ty mówisz i nie wiedziałam, jak wygląda ta scena, bo po prostu jakoś żeśmy nie planowały robić Bridgertonów, jakoś tak przyznam, że Shonda Rhimes i serial z tej epoki jakoś nie zachęcił mnie do oglądania i trochę nie mogłam uwierzyć, że to jest w ten sposób pokazane.
Ja mam z tym duży problem. Dla mnie Bridgertonowie przez to stracili w odbiorze, chociaż naprawdę mam dużo pozytywnych emocji odnośnie tego serialu, ale przede wszystkim dziwi mnie to, że Netflix na to pozwolił. To znaczy, to jest firma, która bardzo dba o różne ważne tematy, o różne delikatne tematy, równościowe tematy w swoich produkcjach.
A stand-upy, jakim idą?
O tym mówię. Zalicza fuck-upy. No i tutaj ta wpadka bardzo mi się nie podoba.
No to jest, ja bym nawet tego nie nazwała wpadką, w sensie, bo to jest, mam wrażenie, no to jest trochę za grube na bycie tylko wpadką. Wiesz, ja myślę, że to jest po prostu w ogóle jakiś problem. No ileś osób to zobaczyło, ileś osób zatwierdziło tę scenę. To wydaje mi się, że to jest w ogóle cały pretekst do rozmowy o tym, jak myślimy o przemocy seksualnej wobec mężczyzn.
Ja myślę, że Netflix tutaj akurat mógł wpaść w pewną pułapkę. To znaczy, jest dużo seriali ostatnio, które pokazują jakieś postaci, wydarzenia historyczne albo wydarzenia wymyślone z epoki, nie wiem, z XVIII, z XIX wieku i są uwspółcześnione. Mamy Katarzynę Wielką, znaczy serial Wielka o Katarzynie Wielkiej. Mamy serial, o Boże, pomóż mi, ratunku, o
Dickinson.
Dziękuję bardzo. Jakby twórcy nie zorientowali się, że uwspółcześniając stare historie, trzeba bardzo dbać o to, żeby przypadkiem właśnie nie potraktować tematów zgodnie z XIX-wiecznymi standardami, a nie standardami z XXI wieku. I myślę, że tutaj do tego mogło dojść. Gdyby to był serial, który całkowicie odzwierciedla sytuację XIX-wieczną, to by nam to nie przeszkadzało. A ze względu na to, że on jest taki trochę pomieszany pomiędzy naszymi czasami, bo bohaterowie trochę myślą jak współcześni, ale zachowują się i mają stroje z tej epoki, to tutaj nam już to zgrzyta.
Pewnie tak, ale to też nie wyjaśnia, dlaczego nie było żadnego komentarza do tego, dlaczego nie było przeprosin, dlaczego nie było żadnego uderzenia się w piersi, że może to nie powinno się wydarzyć. Chociaż można też to złapać dalej jako fakt, że brak edukacji seksualnej znowu sprawia, że ona też, i to nie jest usprawiedliwienie, tylko próba jakiegoś wyjaśnienia tego, co się wydarzyło, że ona po prostu też nie wiedziała, że to jest gwałt, bo w edukacji seksualnej też chodzi o to, aby rozumieć, co to jest zgoda, czym jest granica i co można, czego nie można robić w seksie.
W tym momencie czekamy na drugi sezon Bridgertonów. Niestety ten akurat będzie już bez Ridge'a Jean Page'a. Bardzo, bardzo żałuję. I co? I miałyśmy porozmawiać o Shondalandzie i zdążyłyśmy porozmawiać tylko o dwóch serialach, które Shonda Rhimes przygotowała.
To ja bym tylko jeszcze chciała na koniec powiedzieć o serialu, który ja bardzo lubię, a który też jest z tej stajni. A kiedyś o nim rozmawiały, ale chciałabym zwrócić uwagę na serial Sposób na morderstwo, How to Get Away with Murder. To też jest serial, który można obejrzeć na Netflixie, który jest też taką trochę w tym klimacie, w którym te poprzednie seriale, ale ja go bardzo lubię, uważam, że jest tam świetna rola Violi Davis, to jest aktorka, która była też nominowana do Oscara za w zeszłym roku chyba, z tego co pamiętam, i jeżeli chodzi o takie seriale, w które można się jakoś zaangażować, wkręcić i z takim szczytem kryminalnym, a jednak nic zbyt głębokiego, to ja bardzo ten serial lubię i polecam.
Ja mam też ogromny sentyment do Skandalu. Tam też jest silna, fantastyczna postać kobieca, którą gra Kerry Washington i bardzo z dużym sentymentem darzę ten serial. Natomiast niestety nie można go obejrzeć w tym momencie w Polsce w żadnych legalnych źródłach. Oczywiście cały czas lecą Chirurdzy, ich nie ma na serwisach streamingowych, ale zawsze można ich złapać w telewizji, na pewno łatwiej z tymi starszymi odcinkami niż nowszymi. Ja już dawno nie próbowałam.
Ja ostatnio widziałam, ponieważ one lecą, te odcinki lecą w telewizji Fox i widziałam, że koronawirus w ostatnich sezonach jakoś królował, ale przyznam, że nie byłam w stanie obejrzeć więcej niż kilku minut, bo właściwie mam poczucie, że od pierwszych sezonów, tak nie wiem, czy tam ktokolwiek praktycznie został z tej pierwotnej ekipy i obsady, ale no też parę gwiazd z tego serialu jakoś się tam zaczyna pojawiać w dużych i wielkich produkcjach.
Pewne jest to, że Shonda jeszcze ma wiele do zaoferowania. Kontrakt, który podpisała z Netflixem, no to jest 9-cyfrowa suma, a ona sama przyznaje w wywiadach, że chce, żeby Shondaland, czyli jej firma produkcyjna, która zajmuje się też publikacją książek, robieniem podcastów i tak dalej, stała się kiedyś po prostu taką firmą jak na przykład Disney.
To dobrze, że nazwała ją od własnego imienia. Jak Walt Disney, tak? On też postanowił nazwać Disney Warner Bros. I Shondaland.
I tą jakże błyskotliwą i zabawną puentą kończymy dzisiejszy odcinek o Shondzie Rhimes.
Jeżeli wy macie równie błyskotliwe i zabawne puenty jak ten mój suchar na koniec, to zapraszamy, podzielcie się z nimi z nami w naszych mediach społecznościowych, profil na Facebooku i na Instagramie Szkoda Czasu na Złe Seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Dobrego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.